Kochani braterstwo, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, kochana młodzieży, pokój wam. Miło mi być pośród was. Myślę, że wszyscy czujemy wdzięczność do Pana Boga, że pozwolił nam się spotkać na rozważanie Jego świętego słowa. Ta nasza wspaniała społeczność, to spotkanie, te wspólne modlitwy, pieśni wzmacniają nas, powodują, że nasza wąska droga za Panem zdaje nam się być łatwiejsza, prostsza. Ale nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałem przekazać bratnie niechrześcijańskie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego Zboru Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Braterstwo, święty apostoł Paweł to wspaniały nauczyciel, który nam pozostawił tak wiele cennych nauk. Jest on przecież niedoścignionym dla nas wzorem w wierze, w miłości, w gorliwości. Pozostawił nam wiele listów, ale pozostawił też wiele zaleceń, jak żyć, jak postępować w naszym codziennym życiu. Otwórzmy nasze Biblię. Na liście świętego apostoła Pawła do Filipii. Filipia to nazwa nadana przez Aleksandra Wielkiego, gdy zbudował tam fortecę ze względu na złoża srebra i złota. Nazwał tą miejscowość na cześć swojego ojca Filipa. Wcześniej to miejscowość nazywała się Klimedes, to znaczy tyle co źródła. Zbór w Filipii apostoł Paweł założył podczas swojej podróży misyjnej. Z tym zborem świętego apostoła Pawła łączą szczególne więzy miłości i przyjaźni. Od wiernych z Filipii przyjmował ofiary, które, choć jak pamiętamy, generalną zasadą jego było, żeby pracować na swoje własne utrzymanie. Swoje pracą zdobywać środki na pracę ewangelizacyjną. To jednak, gdy znalazł się w więzieniu rzymskim, zatroskani Filipianie wysłali do niego Apofrodyta, który podróż do Pawła przepłacił ciężką chorobą. I właśnie święty apostoł Paweł, odsyłając go do domu, korzystając z okazji, pisze list do Filipii i jemu przekazuje. List przepełniony serdecznymi uczuciami wdzięczności za pamięć, za ofiary, za modlitwy, za zatroskanie. Przeczytajmy i my, braterstwo, fragment tego listu, pierwszego rozdziału od 12 wierszu. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku pokrzewieniu Ewangelii. Tak więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast z dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedzą, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości nieszczerze, sądząc, że zmogą przez to uczyć więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej w niczym nie będę zawstydzony. Lecz że przez śmiałe występowanie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim. Czy to przez życie, czy to przez śmierć. A bowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. I właśnie zgodnie z 21 wierszem tego rozdziału, według oczekiwania i nadziei mojej w niczym nie będę zawstydzony, temat naszych rozważań nazwałem oczekiwanie. Popatrzmy, braterstwo, na świętego apostoła Pawła, będącego w więzieniu. Pomimo tak trudnych warunków życia, ba, nawet mógł każdej chwili to życie utracić, to jednak był pewny, że jego oczekiwania się spełnią. I to obojętnie, czy Pan Bóg w odpowiedzi na modlitwę Filipian pozwoli mu opuścić bramy więzienia, czy też przyjdzie mu tutaj w więzieniu zakończyć swoje życie. On był na to przygotowany, bo odchodząc do nieba, Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, pozostawił im bardzo ważną prawdę. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 45 wiersz. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i 45 wiersz. Wtedy otworzyły się im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im, napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imieniu Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie na odpuszczenie grzechów. A wy jesteście świadkami tego. Pan Jezus otworzył im oczy, aby zrozumieli Pisma, że Chrystus miał cierpieć i umrzeć. A Jego życie było ofiarą za grzech ludzkości. A apostołowie mieli być tego świadkami. I według korkondancji Stronga wyraz świadkami to numer 3144, znaczy tyle co męczennikami. Dla przykładu, Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 20 wiersz, gdzie Łukasz pisze, że lała się krew Szczepana, świadka Twego, to w tym tekście też przetłumaczone z tego samego wyrazu greckiego, że męczennika. I rzeczywiście, jak już było wspominane na tym miejscu, wszyscy apostołowie, no prawie wszyscy, za wyjątkiem chyba Jana, byli zmarli śmiercią męczeńską. Oni oczekiwali do końca i w swoich oczekiwaniach nie zostali zawstydzeni. Ale braterstwo, a jak jest z nami? Jak my oczekujemy? Biblia Święta w wielu miejscach mówi, że mamy być jako dzieci. Ale myślę, że to porównanie do dzieci tyczy się bardzo, dzieci do czego? Do gniewu. Abyśmy tego gniewu w naszych sercach długo nie trzymali. Myślę jednak, że nie powinniśmy być podobni do dzieci, jeżeli chodzi o oczekiwanie. Bo często, gdy nie mamy czasu, albo nieraz może częściej nie umiemy dzieciom wytłumaczyć na ich pytanie, to jak kwitujemy? Jak dorośniesz, to zrozumiesz. A czy my, braterstwo, z naszymi problemami, jako dzieci Boże, czekamy na to, aż dorośniemy? Nam, zwłaszcza dzisiaj, w dobie obecnej, bardzo się śpieszy. Pośpiech to przecież teraz ludzkie uczucie. My sądzimy wszystko z punktu naszego ograniczonego widzenia. Chcemy, aby wszystko się stało teraz, już, za naszego życia. Jak często zapominamy, że u Pana Boga są inne mierniki czasu. Nasze 1000 lat to u Boga jeden dzień. I gdy popatrzymy, braterstwo, na pierwsze karty Biblii, mówiące o stworzeniu świata, to jest napisane, że to były przecież dni, prawda? Chociaż my wiemy, że były to dni epokowe 7000 lat każdy. Ale powiemy, nie można było szybciej? Potem nastąpił upadek człowieka, a wraz z nim wyrok śmierci. A jednak człowiek nie umarł natychmiast. Dzień śmierci Adama trwał 930 lat. Gdy Pan Bóg powiedział klątwę na Mojżesza, powiedział o nasieniu, które miało zmiażdżyć mu głowę. Gdy Adamowi urodził się syn, Adam myślał, że to będzie ten, obiecane to nasienie. Ale syn jego nie tylko, że nie okazał się wyswobodzicielem, ale okazał się kim? Bratobójcą. Dopiero po 4000 lat Bóg posyła swojego syna. Adam, choć był doskonałym dzieckiem Bożym i znał dzieła Boże tak dobrze jak my, nie tak dobrze jak my, to przecież jednak o tym nie wiedział. My przecież, braterstwo, mamy znajomość planu wieków i nie oczekujemy w nieświadomości. Kochana siostro, drogi bracie, czy jako dziecko Boże czekasz z radością, bo masz wiarę, że Boże czasy są najlepsze? Braterstwo, ku naszemu wzmocnieniu przypomnijmy sobie tutaj świętych pańskich, którzy pośród prób i doświadczeń, a jednak wiernie czekali na wypełnienie się Bożych obietnic. Noe w arce oczekiwał na potop. Ten niby krótki okres czasu był wielką próbą dla Noego. On budował arkę, choć przecież nigdy deszcz nie padał na ziemię. Noe jest dla nas przykładem męża wiary. Wiary w to, czego nie doświadczył, bo przecież nie widział deszczu. Wiary, która nie ma odniesienia. Wiary takiej, którą nawet zabrakło doskonałemu Adamowi. ale jakże mądre okazało się jego oczekiwanie. Gdy wody potopu niszczyły wszystko, on z rodziną zostali ocaleni. Braterstwo, któż z nas nie pamięta słów świętego apostoła Pawła, bohatera wiary, zapisane w liście do Żydów, 11 rozdziale od 8 wierszu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubą, współdziedzicami tej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Abraham po 25 latach oczekiwania otrzymał syna, w którym były ześrodkowane wszystkie Boże obietnice. Miasto w dawnych czasach to rząd, to władza, to autorytet. Abraham wiedział, że ziemia jest pełna gwałtu i grzechu. Tęsknił za miastem sprawiedliwości. Tęsknił za królestwem. On nie sympatyzował żadnymi królestwami tej ziemi. Oczekiwał królestwa, oczekiwał Syna Bożego, królestwa tysiąclecia. Braterstwo, czy łączymy się z Abrahamem w jego oczekiwaniu? Przecież rozumiemy dzisiaj o wiele jaśniej i wyraźniej niż Abraham, z kogo to miasto, czyli królestwo, będzie się składać. I jeszcze jeden ważny szczegół życia Abrahama. Oczekując nowego rządu, Królestwa Bożego, on uważał się za gościa, za przechodnia na tej ziemi. My też widzimy dzieła Boże, wierzymy w nie, radujemy się z nich, ale czy w tym życiu, tu na tym świecie, czujemy się jako goście i przechodnie? Ci starożytni święci byli niezadowoleni z rzeczy ziemskich. Ich usilnym staraniem były rzeczy niebieskie. A bracie, siostro, a jak jest z nami? Czy pragniemy, aby Królestwo Boże przyszło jak najszybciej, choćby i dziś? A jeśli pragniemy, to czy jesteśmy na to przygotowani? Czy jesteśmy pogodzeni w rodzinie, w zborze, z sąsiadami? Czy pragniemy tego Królestwa, chociażby to miało znaczyć koniec naszych ziemskich przywilejów i aspiracji? Braterstwo, któż z nas nie zna Józefa, sprzedanego przez braci do niewoli? Jego pobyt w więzieniu dostarczył wielu lekcji pod względem sympatii, cierpliwości, co na pewno pogłębiło i umocniło jego przymioty charakteru. Bóg ćwiczył go do ważnego celu. Dlatego potrzeba było, aby on rozwinął swój zacny charakter, aby jego wiara była doświadczona. Spodziewał się, że pod czaszy faraona, przywrócony do łaski, przemówi do króla w sprawie jego uwolnienia. Ale 2 lata jeszcze minęły bez echa. Długie 2 lata, w którym jednak Józef nie przestał ufać Bogu, ale cierpliwie czekał na wybawienie Boże. Braterstwo, my poświęciliśmy się Panu Bogu. Tak więc teraz wszystkie nasze sprawy należą do Pana. Czy zatem przepamiętamy na słowa mistrza: Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie? Wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Gdy popatrzymy na to, co spotkało Józefa po wyjściu z więzienia, to jak powiemy, braterstwo? Warto było czekać? Boży sposób wybawienia Józefa z więzienia przewyższył, myślę, wszystkie oczekiwania. Przeniesiony z więzienia do pałacu władcy. I to władcy największego narodu, jaki w tamtym czasie istniał. Teraz, jak podaje pismo, bez zezwolenia Józefa nikomu nie wolno było ruszyć ręką ani nogą. Taką otrzymał władzę. Stało się to ostatecznie za pośrednictwem podczaszego, ale ku jego zawstydzeniu, a nie ku jego wdzięczności. Po wytłumaczeniu snu przez Józefa cała sprawa stała się tak wyraźna, tak jasna i tak prosta, że dziw bierze, że mędrcy egipscy nie domyślili się znaczenia tych słów. Mojżesz przez 40 lat oczekiwał, aby zostać wybawicielem swojego narodu, swoich braci. On wierzył w Bożą obietnicę, że potomkowie Jakuba zostaną wyprowadzeni z Egiptu. Mając 40 lat, starał się być obrońcą braci, ale spotkał go zawód. Dopiero te następne 40 lat oczekiwania uczyły go jego własnej słabości i pokory. Gdy został wywyższony, wreszcie podniesiony do godności, to pismo mówi, że był jakim? Najpokorniejszym z ludzi, jaki wtedy żyli na ziemi. A Dawid, braterstwo, pomazany na króla przez proroka Samuela, wtedy jeszcze, gdy był pasterzem. Godnym zastanowienia jest poleganie na Bogu jego i czekanie na usadowienie go na stolicy. Przez 7 lat traktowany przez króla jako wyrzutek społeczeństwa. On nie tylko nie podniósł ręki na pomazańca pańskiego, ale nawet nie pozwolił, aby ktoś inny to zrobił. Kochani braterstwo, niech te i inne przykłady zachęcają nas, abyśmy z wiarą czekali na wypełnienie Bożych obietnic. Wyrażenie oczekuj Pana znaczy oczekiwanie na Niego w celu poznania Jego woli względem nas. Braterstwo, nie zapominajmy też o nieszczęściach, jakie spotkały tych, którzy nie chcieli oczekiwać na Pana. Już Abraham popełnił pewne błędy w oczekiwaniu, chcąc pomóc Panu w wypełnieniu obietnicy, choć Pan Bóg nie uznał tego za grzech i urodził się Abrahamowi syn, którego jednak nie uznał Abraham za dziedzica, ale on pomnożył cierpienia Abrahama, choćby wtedy, gdy na skutek zleconego przez Pana Boga obowiązku musiał wypędzić żonę z dzieckiem. Naród żydowski, braterstwo, nie chciał czekać na powrót Mojżesza z góry Synaj. Pamiętacie? Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział 1 wierszu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnił zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekł do niego: Nurze, czemu nam? Uczyń nam bogów, które przyjdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co stało się z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Mojżesz wstępuje na górę Bożą, aby otrzymać przykazania wpisane na tablicach kamiennych. Dni mijają, Mojżesz nie wraca. Te 40 dni były dla ludu zbyt długim okresem oczekiwania. Nieraz, braterstwo, dziwimy się, jak można tak prędko zapomnieć te przerażające znaki i głosy, gdzie ziemia się nawet, góra się, przepraszam, trzęsła. Jak dziwnym, że można było to wszystko zapomnieć w ciągu 40 dni. Jak zmienne, jak niestałe są ludzkie uczucia. Pragnęli mieć obraz Boga ich wodza. A przecież przykazania wyraźnie mówiły, aby tego nie czynić. Możliwe, że Aaron nie podzielał pragnienia ludu. Możliwe, że w końcu, godząc się, chciał zyskać na czasie do powrotu z Mojżeszem. Możliwe, że myślał, iż lud nie chce pozbyć się swojej biżuterii i zrezygnuje z tego. Bez względu na to jednak, jakie były jego myśli i intencje, postępek jego był niewłaściwy, bo w 5 księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, od 20 wierszu, 5 Mojżeszowa, 9 rozdział, od 20 wierszu czytamy. Także i na Arona rozgniewał się Pan bardzo i chciał go zabić. Modliłem się wtedy także i za Arona. Jest to lekcja dla nas, braterstwo. Duchowy Izrael nie powinien nigdy tak czynić, że może uczyńmy coś złego, bo z tego może być coś dobrego. Zaniechajmy zasad dla zgody, dla świętego spokoju. Chociaż skromność, usposobienie pomocy, ustępstwa, wyrozumiałości, to takie cechy powinny być przez nas bardzo pielęgnowane, to jednak zasady Boże nigdy nie powinny być naruszane i przekraczane. Sumienie nasze nie powinno nam pozwolić na żaden kompromis, jeżeli chodzi o zasadę. Natomiast jeśli nie są gwałcone zasady, tam powinniśmy być zawsze gotowi do kompromisu. Popatrzmy, braterstwo, Izraelici ogołoceni z biżuterii i bogactwa, by zadowolić opacznie pojmowane uczucia religijne. Czy nie tak jest między nominalnym Izraelem duchowym? Ileż to ofiar, które Pan Bóg nie zalecił, jest składane bałwanom? Choćby czas, który powinien być zużyty na służbę Bogu. Czy pieniądze, które powinny być używane na budowanie siebie i drogich nam braci w najświętszej wierze. Wszelkich wpływów naszych użyjmy, braterstwo, aby utrzymać nas w naszej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, i w społeczności z Nim. Braterstwo, abyśmy się dobrze zrozumieli, nigdy nie potępialiśmy i nie potępiamy ludzi bogatych ani bogactwa. Ganimy za to miłość do bogactwa. Chęć bogacenia się za wszelką cenę, nawet może nieraz w sposób nie do końca uczciwy. Oczywiście są też inne bożki, jak popularność, sława, pycha i tak dalej. Święty apostoł Paweł nazywa je uczynkami ciała, które mamy się wystrzegać. I w liście do Galatów, w 5 rozdziale i 13 wierszu mówi: by dla wolności powołani jesteście, bracia, lecz pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Braterstwo, uczyńmy raczej tak, jak Jakub. Czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej, 35 rozdziale, od 1 wierszu. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który cię okazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów pośród siebie, oczyście się, zmieńcie swoje szaty. Wstańcie bowiem, pójdźmy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą się oddałem. I oddali Jakubowi wszystkie obce bogi, które mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopuje je pod dębem. Idziemy do Betelu. Idziemy do domu Bożego. A więc usuńmy obcych bogów pośród siebie. Zakopmy ich głęboko pod dębem, aby nie mamiły nas swoim blaskiem. Dlatego każdy z nas, bez względu jakie ma stanowisko i wpływ, niech pamięta, że jest tylko jeden przedmiot adoracji. Sam Stwórca Bóg i nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Chociaż to nie znaczy, że nie mamy oddawać szacunku innym, bo przecież w liście do Rzymian święty apostoł Paweł w 13 rozdziale a 7 wierszu napisał: oddawajcie każdemu to, co się komu należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Braterstwo, jak pamiętamy z historii biblijnej, Aaron nie tylko odlał cielca, ale też zbudował ołtarz przed nim. Na ołtarzu złożył całopalenie i pojednania. My też składamy ofiary z tego, co mamy w swoim sercu. Przedmiot naszej czci ukazuje, jest przez naszą ofiarę. Powiedz mi, siostro, co najbardziej zaprząta twoje myśli? Czemu poświęcasz swój najlepszy czas? A powiemy ci, komu hołdujesz. Każdy z nas powinien być zainteresowany w badaniu tej sprawy, co się tyczy naszego serca. Każda godzina dnia oderwana od spraw codziennego życia może być używana jako pewnego rodzaju ofiara. Jako mądrzy i wierni szafarze darów Bożych używajmy choćby naszego czasu na budowanie siebie i innych i wzrastaniu w Słowie Bożym. Jak też dopomagajmy braciom, budując ich w najświętszej wierze. Lecz te wszystkie ofiary mają być czynione jako Bogu, a nie ludziom. Pamiętacie, braterstwo, że król Saul nie doczekał się Samuela i wbrew rozkazom pańskim złożył ofiarę, w wyniku czego jego potomstwo utraciło prawo do tronu. Wtedy rzekł Samuel do Saula, 1 Samuela 13 rozdział: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci dał, byłbyś utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według serca swego i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Pan Ci rozkazał. Saul czekał 7 dni czasu, ale Samuel nie przyszedł. Wziął wtedy rzekł: przynieście ofiary całopalne, spokojne. Gdy ofiary zostały złożone, przyszedł Samuel, aby Saula pozdrowić. Któż z nas, braterstwo, z jednej strony, oceniając na chłodno tę sytuację, może w jakimś sensie może nawet usprawiedliwiać Saula. Ale, braterstwo, widzimy, że jednak zdanie Samuela było inne. Tak więc nominalny Kościół wieku Ewangelii też nie chciał czekać na powrót Chrystusa i zorganizował swoje fałszywe Królestwo Chrystusowe, w wyniku czego powstała obrzydliwość, która robi spustoszenie ofiary Chrystusa. Tak jak wielka tajemnicą było dla świata i do dzisiaj jest powołanie i wybór oblubienicy Chrystusowej, tak nie mniejszą tajemnicą było powstanie, rozwój tajemnicy mocy nieprawości, o której pisze święty apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od 3 wierszu. Drugi Tesal, drugi rozdział od 3 wierszu. Niechaj was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo nie nastąpi pierwsze, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak się nie objawi dopiero, że się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemnicza moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Księga Objawienia o tej tajemniczej mocy nieprawości mówi jako o mieście Babilon, wielka wszetecznica, przedstawiająca odstępczy Kościół. Braterstwo, bo z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa przez cesarza Konstantego i uznania go za religię państwową wzmógł się i nasilił proces odstępstwa od wiary na świętem podanej. Kościół zaczął rosnąć w liczbę zwolenników i bogactwa. Zaczęły to budować kosztowne kościoły, ceremonie i obrządki stały się wystawne. Przyjęto rzeźby i malowidła do podniesienia wartości nabożeństwa. Pojawiła się pokusa przywilejów, zaszczytów, dostępu do władzy i panowania i określone to jest w Biblii Świętej jako cudzołóstwo duchowe. Przez cały wiek Kościół odstępczy dzierżył w swoich rękach klucze dostępu do Słowa Bożego przez przywłaszczenie sobie nieomylności w ich interpretacji. Jest to też przedstawione w symbolicznym języku Pieśni Salomonowych, 2 rozdziału 7 wierszu. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele, na łanie polne, nie budźcie, nie płoście miłości, dopóki sama nie zechce. Myślę, że jest tu pokazana prawdziwa dziewica, Kościół Chrystusowy, który tak jakby doradza nominalnemu systemowi, czyli córkom jeruzalemskim, aby nie budziły miłego, aby nie usiłowały czynić dzieł należących do tysiącletniego panowania Mesjasza, lecz czekały dotąd, aż on sam uzna to za stosowne. Myślę, braterstwo, że wszyscy mamy przed oczyma obraz cieni przybytku. Na miejsce najświętsze, gdzie stała skrzynia przymierza przykryta czystą, złotą płytą zwaną ubłagalnią. Jak gruba była, braterstwo, ta ubłagalnia? Znaczenie ubłagalni tronu miłosierdzia wyjaśnia święty apostoł Paweł w liście do Żydów, 4 rozdziale 16 wierszu. List do Hebrajczyków, 4 rozdział 16 wiersz. Przystąpmy tedy z ufną uwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dlatego, braterstwo, któż może zgłębić? Któż może zmierzyć głębokość, grubość Bożego miłosierdzia? Znamy przecież wszyscy słowa psalmu 103, 11 wierszu. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć dla tych, którzy się go boją. Paterstwo postacie cherubów umieszczone nad ubłagalnią przedstawiają Bożą moc i miłość. Wzrok mają skierowany w którą stronę? Pochylone nad ubłagalnią. Patrzą, upatrują czas, kiedy miejsce miłosierdzia będzie pokropione krwią pojednania, by wznieść się i przyjść z pomocą biednej, umierającej ludzkości. Braterstwo, wszędzie na kartach Biblii widzimy wzniosłe przykłady oczekiwania. Nawet Pan Bóg czeka na słuszny czas, kiedy okaże swoje miłosierdzie nad światem. Bo On nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, ale czeka w cierpliwości względem nas, by żaden z nas nie zginął, abyśmy mogli pokutować, gdy zdarzy nam się ten grzech. I tak mówi prorok Izajasz w 30 rozdziale swojego proroctwa, a 18 wierszu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan Bóg jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Potwierdza to święty apostoł Piotr. W drugim liście Piotra, 3 rozdziale, 9 wierszu. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek z was zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Nasz Pan oczekuje wiele wieków, aby objąć królewską władzę na ziemi. Nawet Biblia, Słowo Boże, musiało oczekiwać, aż nastąpi właściwy czas zrozumienia tego słowa. Mam na myśli proroctwo Daniela, gdzie wspomniane: Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj aż do czasu naznaczonego. Jak bardzo wspaniale to oczekiwanie na królestwo przedstawia psalmista w psalmie 42, psalm 42 i 2 wiersz. Psalm 42, od 2 wierszu. Jako jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Panie. Dusza moja pragnie Boga żywego. Kiedy przyjdzie i ukaże się przed obliczem Boga mojego? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówi do mnie, gdzie jest Bóg Twój? Braterstwo, zastanawiającym jest to, że jak podają nam deszcz w Palestynie może nie padać nawet przez 7 miesięcy w roku. Wtedy rzeki i potoki wysychają, a woda jest jedynie w źródłach. Z tych źródeł do osiedli woda jest doprowadzana w wykutym tą skalę korytem, kanałem. Jeleń widzi przez pęknięcia skały tą wodę, ale nie może się napić, aby zaspokoić pragnienie. Czy wyobrażacie sobie rozpacz tego stworzenia, które prawie umiera z pragnienia, stojąc nad wodą, a nie może się jej napić? Tak tęsknił Dawid do Pana i oczekiwał królestwa. Braterstwo, czy tak jest z nami? Znajdując się w tych ziemskich ciałach, pragniemy być przyobleczeni w ciała duchowe, bo ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. Gdy nastał czas działalności Pana Jezusa, za Jego pierwszego przyjścia czynił On wiele cudów. Nawet wiatry i morze było Mu posłuszne. Niewielką ilością chleba i ryb nakarmił tysiące ludzi. Lud chciał obwołać Go królem. On jednak poszedł w górę. Dlaczego? Bo nie nadszedł właściwy czas Jego panowania. Braterstwo, popatrzmy. Bóg może czekać. Pan Jezus czeka. Apostołowie czekali. A my? Pamiętacie, braterstwo, to wydarzenie z Dziejów Apostolskich, 3 rozdziału, 1 wierszu, gdy apostoł Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinę modlitwy 9 i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego posadzono przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących o jałmużnę. Co odpowiedział Piotr? Srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to daję w imieniu Jezusa Chrystusa. Ujął go za prawicę i wstań i chodź. Baterstwo. Jak się czuł ten człowiek, gdy podszedł do niego Piotr i mówi, no wprawdzie złota i srebra, żadnych pieniędzy to ja nie mam. No myślę, że czuł się zawiedzony, prawda? Ale warto było poczekać jeszcze chwilę, że zamiast pieniędzy, zamiast jakiegoś datku otrzymał zdrowie. Tak Pan Bóg postępuje z nami. Zamiast naszych krótkowzrocznych żądań udziela nam rzeczy daleko większych, wspanialszych. Nieraz nawet przewyższających nasze prośby i zrozumienie. Popatrzmy, braterstwo, na inny obraz cierpliwego czekania. Nie będziemy czytać, znacie Ewangelię Jana, piąty rozdział od pierwszego wierszu, gdzie było święto żydowskie i udał się Pan Jezus do Jerozolimy i była w owczej bramie sadzawka, Betesda, mająca 5 krużganków. W tych krużgankach leżało mnóstwo chorych, którzy czekali. Czekali na co? Na poruszenie wody. Kto w tym czasie pierwszy wstąpił, był uzdrowiony. I leżał tam człowiek chory od ilu? Od 38 lat. I do niego przychodzi Pan Jezus i pyta, chcesz być zdrowym? To zdawałoby się dziwne pytanie. Z pewnością, że chcę być zdrowym. Mówi, ale przecież to jest niemożliwe. Leży bezsilny, bezradny na swoim posłaniu. Nie ma człowieka, który by go wrzucił do wody. Zawsze mi ktoś inny mnie wyprzedza. Mimo to braterstwo nie stracił nadziei. I choć z ludzkiego punktu zapatrywania wydawało mu się to niemożliwe, to jednak dzięki interwencji Pana Boga stało się faktem. Bracie, siostro, staraj się nie pomijać żadnej sytuacji, gdy widzisz, że ktoś potrzebuje pomocy. Bracie, siostro, jak błogo jest wiedzieć, że nawet najbardziej opuszczony człowiek, opuszczony przez ludzi, nie zostanie przez Pana Boga zapomniany. Braterstwo, bo przecież znamy wszyscy ten najwspanialszy, często mówimy, najdroższy tekst w Biblii. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 27 wiersz. Ojciec miłuje was. Bracie, siostro, Pan Bóg nas miłuje. Czy może nas spotkać w tym życiu coś złego? Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa postanowili wybrać apostoła na miejsce Judasza, aby znów ich było 12. Oni nie czekali, aż dokona tego Bóg. Oni nie rozumieli, że apostołów wybiera Bóg. Bo przecież Pan Jezus w pańskiej modlitwie mówi, że proszę za tymi, których mi dał. I choć ten 12 nie widział Jezusa w ciele, mam na myśli Pawła, to przecież Pan uczynił go świadkiem swojego zmartwychwstania. Nauczmy się czekać na czas, który Pan Bóg w swojej mocy położył. Braterstwo, aby ułatwić nasze oczekiwanie, jest nam nieraz ciężko i trudno. Pamiętajmy na Jakuba, który uciekał przed bratem i u Labana znalazł schronienie i pracę. On nie pracował za darmo. On otrzymał nagrodę. Jaką? 7 lat służby za Rachelem. Jak myślicie, młodzi? 7 lat. Długo to czy krótko? Ale patrząc oczyma dzisiejszych czasów, to długawo, prawda? Ale pierwsza księga Mojżeszowa, 29 rozdział, 18 wiersz. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż ją dać innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył jej więc Jakub za Rachelę 7 lat. Bardzo się temu dłużyło? A wydały mu się one jak co? Jak kilka dni. Tak bardzo ją kochał. Braterstwo. Ta miłość do naszego Boga, to co było w pierwszej godzinie. Ta miłość do naszego Zbawiciela Jezusa, który za nas oddał swoje życie. Niech nas uzdolni, abyśmy te lata trudności i doświadczeń, te lata oczekiwania potraktowali i policzyli sobie za dni. W porównaniu jeszcze z tą radością, którą będziemy mieć w przyszłości. Pewna dziewczynka, osierocona przez rodziców, mieszkała w pokoju na poddaszu wraz ze swoją babcią. W którejś nocy wybuchł pożar. Babcia, chcąc ratować wnuczkę, zginęła w płomieniach. Sąsiedzi wezwali straż pożarną. Dziewczynka pojawiła się w oknie płonącego pokoju, wołając o pomoc, bo ogień odciął jej wszelkie drogi wyjścia. Strażacy uznali, że za późno na ratunek. Trzeszczały już nadpalone belki stropu. Za duże ryzyko uznali, nie ma szans. I wtedy pojawił się nieznany mężczyzna, przystawił drabinę do okna i nie zważając na spadające i płonące deski, spiął się po tej drabinie i zniknął we wnętrzu pokoju. Po chwili pojawił się, poparzony, ale trzymał w ręku dziecko. Oddał jego sąsiadom i zniknął w ciemnościach. Okazało się potem, że dziecko nie ma żadnych krewnych. Dlatego kilka tygodni po pożarze w miejskim ratuszu mieszkańcy miasta odbyli naradę, kto ma się zająć teraz wychowaniem tego dziecka. Pierwsza zgłosiła się pani nauczycielka. Powiedziała, że jej zdaniem to ona właśnie powinna się tym dzieckiem zająć, bo da mu odpowiednie wykształcenie. Potem zgłosił się pewien rolnik, który chciał ją zabrać na swoją farmę, bo tam będzie miała dużo świeżych owoców, no i świeżego powietrza. Potem zgłaszali się inni mieszkańcy, kandydaci na rodziców, podając różne powody, dla których właśnie to oni powinni zaopiekować się tym dzieckiem. W końcu zabrał głos najbogatszy mieszkaniec w mieście, który stwierdził, że no przecież to zrozumiałe, że to on powinien zająć się tym dzieckiem. Bo przecież on może zapewnić to wszystko, co wcześniej wymieniano. No oprócz tego jeszcze i to wszystko, co za pieniądze kupić można, argumentował. Dziewczynka jednak cały czas siedziała nieruchomo, ze wzrokiem utkwionym w podłodze. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? Zapytał przewodniczący obrad. I wtedy z tyłu, z końca sali, podniósł się nieznany mężczyzna i wolnym krokiem, twarz poparzoną wykrzywiając z bólu, zaczął iść powoli naprzód. Stanął przed dzieckiem i w milczeniu wyciągnął do niego ramiona. Ręce mężczyzny pokrywały blizny. To ten, co mnie od śmierci uratował, krzyknęła dziewczynka. Zarzuciła mu ręce na szyję i cichutko zapłakała. Długą ciszę, jaka zaległa na sali, przerwał głos przewodniczącego obrad. Zamykam posiedzenie, powiedział krótko. Droga siostro, kochany bracie, a czy ty pamiętasz, kto cię uratował? Czy ty wiesz, czy pamiętasz? Czyje ciało twój grzech pokrył blizny? Pamiętamy przecież wszyscy, co na ten temat mówi święty apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, w 2:24. Jego sińce uleczyły nas. Wiedział już o tym mędrzec Salomon, gdy w Pieśniach nad Pieśniami w 1:4 pisał: wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić z tobą. Upajać się twoją miłością bardziej niż winem, bo miły mój jest mój, a ja miłego mego. Dlatego, braterstwo, oczekujmy. Oczekujmy z wiarą, nic nie wątpiąc, słusznego czasu, które Pan w swojej mocy włożył. A zapewne, gdy wytrwamy w tym naszym oczekiwaniu do końca, otrzymamy rzeczy cenniejsze, wspanialsze, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszyło, co na serce ludzkie nie wstąpiło. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, co? Nie znalazł was za się śpiącym. A to, co wam mówię, wszystkim wam mówię, czujcie.